nie samym chlebem. Obok nieustannych zmagań o codzienny, przyziemny byt, nie mniej ważna, a może ważniejsza była walka o kondycję psychiczną. Nie można się było poddać, nie wolno było się załamać. Na szczęście w osamotnieniu i cierpieniu nasza psychika sama próbuje się bronić, pogłębiając życie wewnętrzne. Wątłą siłę ramion próbuje zastąpić siłą ducha i umysłu. Serce ściśnięte żalem i niewypowiedzianą tęsknotą powoduje podświadomą ucieczkę we własny świat wewnętrzny, duchowy, do którego dostępu nie ma żaden wróg. Duch oraz intelekt pozostaje nieujarzmiony i wolny. Pisałem już o naszych zabiegach w zdobywaniu jakichś książek, bez względu na treść i język, o robieniu różnych notatek i o próbach samokształcenia. Osobną jednak, niezwykle istotną kartą naszych zmagań z losem były pisane przez nas i krążące wśród nas wiersze obozowe. Była to twórczość osobliwa, spontaniczna i impulsywna, wyrosła z trudnych warunków i powstała z własnych autentycznych przeżyć. W większości nie była to poezja wysokiego lotu. Często mierna i banalna, a nawet naiwna i nieudolna, była za to gorąca, szczera i przerażająco autentyczna. Wyrażała najmocniej nasze uczucia, pragnienia i marzenia, bunt wobec niesprawiedliwego losu i krzyk cierpiącego serca. Była ona naszą ucieczką, wzbogacała i uwznioślała nas wewnętrznie. Osładzała gorzką rzeczywistość, podnosiła na duchu oraz przywracała wiarę w Bożą opatrzność i nadzieję na rychły powrót do ojczyzny. W tych obozowych strofach najgłębiej odbijał się nasz ból, nasza tęsknota i nasze rozterki. One też, mimo swojej niedoskonałości, bardziej potrafiły wzruszać niż niejedno arcydzieło klasycznej poezji. Była to działalność bardzo różnorodna, od wzniosłej modlitwy poczynając, poprzez różnoraką refleksję i lirykę, aż po wesołe wierszyki i piosenki z życia obozowego. Wiele takich wzruszających wierszyków, przeważnie anonimowych, krążyło wśród nas. W miarę możliwości starałem się zapisywać je w moich notatkach. Z tych, które cudem ocalały, oprócz już wcześniej podanego wiersza na wagony, chciałbym parę z nich przytoczyć, ratując je, być może, w ten sposób od zapomnienia. Nutą tęsknoty za krajem, domem i dziewczyną pobrzmiewał krótki wierszyk: szumią lasy, szumią tylko w sercu żal, gdy spojrzę na zachód w niezmierzoną dal. Tam moja ojczyzna, rodzina i dom, tam stęskniona matka zalewa się łzą. I wspominam chwile pięknych szczęścia, dni, kiedy o miłości marzyłem, im śnił. Codzienną naszą ciężką pracę leśną przedstawiał wiersz pod tytułem Las. Las był kiedyś miejscem wytchnienia, pełen uroku, życia i swobody. A tu za Moskwą las niesie cierpienia, katorgę dla nas, dla skazańców młodych. Tu nie usłyszysz ptasiego świergotu, lecz krzyki klątw i maszyn wycie, i widzisz codzień owoc naszych potów, sztable wciąż rosną, marne twoje życie. W lesie tym ginie nasza młodość, zdrowie, gdy dzienną zrobisz normę przypisaną. W nocy cię budzą, wagony gotowe. I tak ładujesz przez noc aż do rana. Potem pobudka. Wstajesz niewyspany. Zamiast śniadania, rzadkiej zupy miska i kromkę chleba 200 gram dostaniesz. Spróbuj być sytym po takim śniadaniu. Potem buszłatę brudną przyodziewasz. Z biurka. I ruszasz, klnąc to wszystko z gniewem. Sierżant się wścieka, dlaczego nie śpiewasz, lecz gdy chcesz płakać, trudno wtedy śpiewać. I znowu praca, to samo co wczoraj. Śpiesz się, bo normę wykonać dziś trzeba. Gdy nie, to kiwać będziesz do wieczora i nie dostaniesz garniaczych i chleba. Nie martw się, bracie, wszystko ma swój koniec i to przeminie, wspomnieniem zostanie. A teraz jeszcze piłę, topór w dłonie, niech jeszcze kilka nowych sztabli stanie. Obok zwykłych wierszyków, były też wiersze pisane jako słowa do znanych melodii. Powstałe w ten sposób piosenki śpiewaliśmy przy ogniskach czy wieczorami w ziemiankach, czasem przy dźwiękach harmonii. Taką nastrojową, nieco nostalgiczną piosenką o ukochanej dziewczynie, była ziemianka. Błysk promienia w piecyku wciąż lśni, kropla smoły upada jak łza, a w ziemiance harmonii dźwięk brzmi o uśmiechu, o oczach twych gra. W białych śniegach pod Moskwą wśród pól baśnia tobie wyszeptał mi krzak. Słuchaj, we mnie rozpłakał się ból i tak ciebie ogromnie mi brak. Ja poszedłem w daleki świat burz między nami śnieg, lasy i mroka do ciebie niełatwo dojść już, a do śmierci wystarczy już krok. Graj harmonio, wichurze ty graj. Zapomnianych chwil szczęścia budź czara ziemianka zamieni się w raj, gdy w niej spłynie miłości twej żar. Całkiem inny rodzaj piosenki o naszym obozowym świecie stanowiły słowa wierszyka Oj Wesoło, potraktowanego z lekkim przymrużeniem oka, pogodnie i żartobliwie, choć nieco ironicznie. Stosownie do treści towarzyszyła mu też melodia bardziej żywa i skoczna. Oj Wesoło, to życie płynie w koło. Czy ty kiwasz na maszynach, czy piłujesz wagon gruzisz albo drogi reperujesz? Oj Wesoło, to życie płynie w koło, kto nie był w lesie ten durak nie wie co życia smak. Noc jest dla nas bardzo krótka. Już wałodzia gra po budkę, a dniewalny głośno krzyczy, że padiom. Wkrótce będzie umywanie pomkom, zwod ciebie wygania, wylatujesz ty z ziemianki tak jak grom. Zjesz śniadanie, masz ochotę wtedy ruszyć na robotę. Już do ciebie krzyczą, pulej wylataj. A niedziela dzień wychodny będzie koncert nowomodny, będzie humor, będą pieśni, będzie raj. Wrócisz z pracy, wszyscy znacie, będzie wnet polit zaniacie albo pół godziny strojewoj. Potem tak jak w restauracji gra orkiestra do kolacji o 9:00 dadzą sygnał na odbój. Wczoraj byłem ja w sanczaści, doktor mi przyłożył maści, potem czegoś był ogromny krzyk. Mergancowki dał pół szklanki, jutro będzie stawiał bańki, a pojutrze będę zdrowy już jak byk. Tęsknota za domem i najbliższą rodziną była częstym tematem obozowej twórczości. Wielce charakterystyczne było to, że wiele wierszy poświęcone było matce. Byliśmy wszyscy bardzo młodzi. Większość z nas nie mając jeszcze własnych rodzin, jak duże dzieci, tęskniło do tej najlepszej i najdroższej istoty, jaką jest matka. Oto jeden bezimienny, z zachowanych tego rodzaju utworów. Gdym cię zostawił płaczącą za niedomkniętą bramą, nie przypuszczałem, że będę tak tęsknił za tobą, mamo. A potem, gdy były chwile wzlotu i wiele upadków, czułem, że jesteś przy mnie, że myślisz o mnie, matko. I były chwile samotne i były płacze bez świadków i były myśli o tobie i sny o tobie, matko. Dziś nie pamiętam już woni fiołków, ni barwy kwiatków, a może gdzieś sama w ogrodzie ty myślisz o mnie, matko. Widzę cię, widzę niezmienną i chcę, żebyś była tą samą, kiedy ze szczęścia płacząc wrócę do ciebie, mamo. Podobny wiersz adresowany do mej własnej matki napisałem w szpitalu obozowym w Jegorzewsku. Skoro już mowa o moich obozowych wyczynach poetyckich, to zanim podam dla ilustracji parę fragmentów tych wierszowanek, muszę wprzód dokonać szerszej dygresji o poezji i moim w niej rozmiłowaniu od dziecka. Cofając się myślą do mych chłopięcych, a potem młodzieńczych lat, jak już wspominałem, zawsze znajdowałem się pod dużym urokiem pięknych wierszy. Poezja z jakąś potężną siłą oddziaływała na moją wyobraźnię. Pod jej wpływem, w zauroczonym umyśle słowa poczynały się zmieniać w czarodziejskie obrazy. Ona najmocniej wyrażała młodzieńcze uniesienia, dostarczała głębokich wrażeń i uczuć, tworzyła niezwykłe zmysłowe napięcie oraz najlepiej oddawała piękno tego świata i sam fenomen istnienia. Nic innego nie potrafiło tak uczyć dostrzegania piękna jak poezja, nic innego nie wywoływało tak sugestywnych nastrojów. Słusznie twierdzili ludzie renesansu, że poezja to piękno zaklęte w słowie. Brodski mówił o niej, że jest najwyższym stopniem organizacji języka. Bo rzeczywiście, to co najbardziej w niej zachwyca to niezwykła giętkość i mistrzostwo słowa połączone z wyobraźnią. Bez wyobraźni i bez zdolności do wzruszenia nie ma literatury i nie istnieje poezja. Tęsknotę za pięknem i za czymś niewyrażalnym nosimy wszyscy w sobie. Jak już nadmieniałem, obok wielkiej poezji romantycznej, szczególnym moim zainteresowaniem cieszyła się poezja Kazimierza Przerwy, Tetmajera. Nastrojowa liryka tego neoromantyka nasycona smutkiem i tęsknotą oraz czarująca prostotą i melodyjnością była mi już od czasów gimnazjalnych wyjątkowo bliska. Powtarzałem z pamięci i wielokrotnie czytałem tę poezję pełną bólu, rozpaczy, zwątpienia i wewnętrznego cierpienia. Znajdywałem w jego wierszach własne, często daremne pragnienia i wzloty, moje tęsknoty i niedosyty. One rozwijały i wzbogacały w znacznym stopniu wewnętrzny świat duchowy. Duże wrażenie wywierały jego cudowne i jędrne erotyki, wiersze o kobietach o zmysłowej miłości, często mocne i dzikie. Być może, to właśnie dzięki niemu, moje pierwsze kontakty z dziewczynami, adoracja kobiecego uroku i niepokoje niedoświadczonego serca sprawiły, że sam zacząłem pokryjomu pisać wiersze. Wtedy, jak zresztą i dawniej, przez tę chorobę przechodziło wielu młodych ludzi. Wierszyki, które pisałem, nie były przeznaczone dla nikogo, tworzyłem je z własnej potrzeby. W tamtych czasach, podobnie jak i teraz, pisanie wierszy uznawane było przez większość mych równolatków jako coś nienormalnego, niemęskiego i wręcz śmiesznego, podobnego do głupiego hobby. Taki domorosły wierszokleta traktowany był zwykle trochę z pogardą i lekceważeniem. Do dziś w naszej krzykliwej epoce poezji się trochę wstydzimy. Jedynie w okresie mego pobytu w sowieckim obozie pisanie wierszy było jakimś zjawiskiem naturalnym i powszechnie akceptowanym. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach powstawała bogata i różnorodna tego rodzaju twórczość. Nic też osobliwego, że i ja próbowałem składać wiersze, podobnie jak to czyniło wielu więźniów, łagierników czy zesłańców. Wiersze pisał mój ojciec, a nawet matka, która nigdy wcześniej nie objawiała takich skłonności. Oczywiście, nie będę tu nudził i przytaczał wszystkich swych rymowanek, zarówno ze względu na ich dość pokaźną objętość, jak i z uwagi na niski poziom tej poetyki przez małe p. Chcę jedynie zilustrować pokrótce jej charakter oraz pokazać nastroje i uczucia, jakie nas wówczas ogarniały. Chyba najbardziej znamienny w tym względzie był mój list z lasu pisany do rodziców na pierwsze Boże Narodzenie, które przyszło nam spędzić poza domem. Był on świadomie inspirowany przez znany i piękny list z Sybiru Orota, zaczynający się słowami: Mamo, piszę do ciebie ten list. Przedstawię tu kilka fragmentów tej mojej leśnej epistoły, kochana mamo. I ty ojcze drogi. Ja piszę do was i drżę, czy list ten trafi w domowe progi? Chcę pisać. I boję się. Odkładam pióro, to zaczynam znowu jakiś jaskółczy niepokój mnie nęka, powoli kreślę słowo po słowie, a każde słowo, to męka. I znowu piszę, i nadstawia mucha, czy dojdzie? Któż mi odpowie? Czy dojdzie? Szepce, wokół cichość głucha nad leśnym legła pustkowiem. Głowę na rękach wsparłem i marzę, a moje myśli dobrze anieli na złotych skrzydłach ponad śniegami poprzez bezkresne równiny do kraju niosą, kilometrami do kraju. Domu. Rodziny. O, jakże często marzę tak słodko dzień każdy, każdą godzinę sercem swym z wami przebywa razem lub myślą do was płynę. Dziś pierwsze w życiu Boże Narodzenie, świętą wieczerzę, nowy rok, trzech króli przyjdzie mi bez was spędzić ukochani. Ach, kto tęsknotę, kto mój żal utuli? W ten święty wieczór, gdy białym opłatkiem tysiące rodzin będzie się łamało, nie jeden z nas łzy otrze ukradkiem, nie jedno serce będzie z żalu łkało. U nas, kochani, nic się nie zmieniło, jeno przyroda w nowej tonie szacie. Mróz ziemię ścisnął, śniegu nawaliło i przyszła zima w całym majestacie. W mrocznych ziemiankach dalej mieszkamy w zaduchu, na twardych pryczach zmęczone pracą kładziemy głowy, tu śpimy i tu jadamy. I tak dzień po dniu upływa szybko, każdy z nas tylko o jednym marzy, wrócić do kraju, o tak, to westchnienie piętno wyryło na każdej twarzy. Wrócić do domu, chociażby na chwilę, by móc choć głowę na piersiach wam złożyć i móc wyszeptać, mamo droga, ojcze. Czy Bóg pozwoli takiej chwili dożyć? Na tym już kończę, całuję was mocno i całym sercem, całą duszą moją życzę wam, drodzy, aby was Bóg chronił i pod Najświętszą wziął opiekę swoją. Więc bądźcie zdrowi i pełni wiary, bo koniec rozłąki już jest niedaleki. Skończą się męki, i łzy, i ofiary, by razem nas złączyć, na wieki. W trudnych i ekstremalnych warunkach było zrozumiałe, że wielu z nas wierzących szukało ratunku w modlitwie o Bożą opatrzność, boską sprawiedliwość i opiekę Matki Najświętszej. Ale bywały też chwile załamania, zwątpienia i braku nadziei. Wyrażały się one nieraz buntowniczymi strofami wierszy pełnych gorzkiej skargi na niesprawiedliwość boskich wyroków. Pisałem wtedy, dlaczego? Po co? Nie. Z takim pytaniem samego Boga już chyba nie wzruszę. Dlaczego nie chcesz odpowiedzieć na nie tym, co czerw toczy nieszczęśliwą duszę? Nieraz w modlitwach wznoszonych do Ciebie padały słowa głośniejsze od dzwonów. Dlaczego, Panie? Lecz ginął głos z niebie, gdy bezsilny uderzał o spisz Twego tronu. Smagany kańczugami, pędzony w nieznane żołnierz tułacz, gdzieś na dróg rozstaju wyciągam rękę, jem chleb wyżebrany. Panie. Powiedz, dlaczego wygnałeś mnie z kraju? Słucham Cię. Milczysz? Szumią jeno lasy, drzewa kołyszą smutnie koronami. Szczerniał las cały, utracił koloryt, bo Ciebie tutaj, Panie, nie ma dzisiaj z nami. Mimo tego smutnego i przygnębiającego nastroju, jakim przesiąknięte były zacytowane strofy, oraz mimo trudnych warunków naszej codzienności, myliłby się ten, kto by sądził, że obozowe życie nie miało chwil przyjemniejszych i radośniejszych. Nasze młode serca rwały się do normalnego życia, pragnęły humoru, śmiechu, piosenki, tęskniły za dziewczyną i miłością. Po prostu kochaliśmy życie, odczuwając łaknienie czułości i piękna oraz niedosyt istnienia. Takich miłych i pogodnych chwil dostarczały nam i dawały prawdziwe wytchnienie, między innymi, zaimprowizowane, amatorskie występy obozowej orkiestry i małego zespołu artystycznego. Tak na marginesie wspomnę, że w czasie wojny przy wielu polskich oddziałach wojskowych utworzonych za granicą były podobne zespoły artystyczne, które podnosiły żołnierzy na duchu i pozwalały łatwiej ukoić ból i tęsknotę za krajem. Twórcą i duszą takiej właśnie naszej trupy był wielce utalentowany kolega Henryk Czyż, znany i ceniony w latach powojennych dyrygent, kompozytor i pedagog, wybitna postać polskiego świata muzycznego. Nieoceniony Henio wraz z swym zespołem, oprócz godziwej, pięknej rozrywki, jaką nam dostarczał, rozbudzał w nas zamiłowanie do pieśni i muzyki. Muzykalność nie jest najmocniejszą stroną Polaków i jest rzeczą zastanawiającą, że naród, który wydał tylu wspaniałych muzyków, nie potrafi często zaśpiewać najprostszej piosenki. Tę swą pasję popularyzatorską, zrodzoną być może właśnie tu wśród nas w obozie, kontynuował po wojnie, starając się przybliżyć szerokiej publiczności znajomość i zrozumienie wielkich dzieł muzyki klasycznej. Drugą indywidualnością artystyczną był dokooptowany przez Henia Bernard Ładysz, późniejszy wielki śpiewak operowy i światowej sławy bas. Już wówczas, pracując w obozie jeszcze w kuchni jako kucharz, Benio wyróżniał się pięknym, głębokim głosem. Przypadek sprawił, że Ładysza poznaliśmy już wcześniej, jeszcze w Wilnie, kiedy razem grywaliśmy w siatkówkę na Belmoncie. Był to chłopak bardzo bezpośredni, o wyjątkowo wesołym usposobieniu, pełen życia i temperamentu. Jeśli chodzi o Czyża, to muszę zaznaczyć, że zdobywał on wiedzę muzyczną, między innymi, u wspomnianego już znajomego rodziców profesor Tadeusza Szeligowskiego, a autor Buntu Żaków uważał go za najzdolniejszego swego ucznia. Ciekawe, że ci dwaj wielcy przedstawiciele polskiej kultury muzycznej, Czyż i Ładysz, tu właśnie, wśród nas w małym amatorskim zespole zawiązali wielką przyjaźń, która, o ile mi wiadomo, trwa do dnia dzisiejszego. Grano i śpiewano przeważnie polskie piosenki ludowe, żołnierskie i partyzanckie, od wesołych i skocznych z przytupami, aż po smętne i smutne ballady i romanse. Ze względu na cenzurę władz obozowych zespół unikał pieśni o wyraźnym polskim, patriotycznym wydźwięku oraz nie śpiewał pieśni legionowych. Taki repertuar groził zawsze podjęciem śpiewu przez słuchaczy i przerodzenia się koncertu w polską manifestację. Śpiewane były też stare piosenki rosyjskie i radzieckie pieśni wojskowe. Dziwne, że podskórna niechęć i wstręt do języka rosyjskiego w tych pieśniach jakoś przestawała działać, a znienawidzone brzmienie ruskawo języka zupełnie nie raziło. Można nawet powiedzieć, że mowa ta dodawała tym pieśniom swoistego tonu, charakteru i jakiegoś osobliwego klimatu tej ogromnej ziemi i jej prostych w gruncie rzeczy ludzi. Zwłaszcza piosenki nastrojowe i liryczne o miłości, kochaniu, tęsknocie i pięknie przyrody uświadamiały nam, że nie wszyscy Rosjanie to odczłowieczone bestie i w wielu z nich drzemią normalne ludzkie uczucia. Te Te rosyjskie pieśni i songi odznaczały się z reguły niezwykłą melodyjnością i prostotą, dzięki czemu bardzo łatwo trafiały do naszych uszu. Dotyczyło to zarówno tych smutnych, toskliwych i sercoszczypatielnych, jak mówią Rosjanie, gdzie nierzadko przewijały się motywy smętnej dumki ukraińskiej i kozackiej pieśni pachodnej, jak i żołnierskich pełnych chwały, w których przebijało saudackie hurra wielkiej ojczyźnianej. Moje nieco romantyczne usposobienie i słabość do muzyki, śpiewu i poezji sprawiało, że te piękne pieśni i piosenki wywoływały szczególnie silne wzruszenia. Lubiłem nucić je sobie, wykorzystując ich słowa do nauki języka. Zapisywałem je skrzętnie i uczyłem się na pamięć. Bardzo popularną i chętnie śpiewaną przy ogniskach była niezwykle nastrojowa i jakby niegdysiejsza piosenka żołnierska w lesu pri frantawom zaczynała się od słów: Spieros nie słyszę, nie wiesiom z letajet żołtej list starynny i walsosienny son i grajet garmonist. Na marginesie powyższych słów trzeba przypomnieć, że tradycyjnym i niezastąpionym instrumentem w rosyjskich pieśniach była harmonia. Do harmonii i harmonisty nawiązywało też wiele tekstów. O przywiązaniu Rosjan do tego instrumentu świadczył, m.in., częsty widok frontowego bajca dźwigającego obok plecaka i karabinu zawieszoną na ramionach harmonię. Drugą bardzo rozpowszechnioną była słynna melodyjna Ciemna noc, śpiewana niemal przez wszystkich, kto choć trochę lubił śpiewać. Ciemna noc tolko wietier chudzit w prowodach tolko puli świstiat pastep i tolko zwiozdy miercajut. Nie zapomnę, jak nasz młodszy sierżant Zajac był wprost opętany tą melodią. Mając dość przyjemny i donośny głos, chodził po lesie uderzając się nierozłączną rózgą po butach i podśpiewywał bohatersko: Śmierć niestraszna, ja nieraz z niej wsteczał się w baju. Choć, jak było wiadomo, nie powąchał on wcale frontu. Jedna z najpiękniejszych pieśni o chwytliwej i wpadającej w ucho melodii opisywała w prostych, zwykłych słowach pożegnanie z ukochaną dziewczyną donińskiego kozaka odchodzącego na wojnę. Rzewna, wylewna, smutna i szeroka jak step muzyka sprawiała, że pieśń ta wspaniale nadawała się do popisów wokalnych. Na wolną, na siniem, na tichom danu pachodnaja piesnia zwuczała kaza kuchadziu na balszu i wajnu kazaczka jewo prowożdała a ja. Kazaczka jewo prowożdała. Nasz ensemble grał też przeboje z lat 30. trochę popularnej muzyki lekkiej, między innymi znane walce Straussa i stare walce rosyjskie. Ze śpiewanych dawnych romansów w języku rosyjskim pozostały mi w pamięci: Studentoczka, Wieczerniaja Zaria przecinek Kagda zażgódca fanary, czy Mój miły druk. Były jeszcze popularne, aktualne przeboje wojenne, jak na przykład Aganiok zaczynający się od słów: Na pozycji u dziewoczka prowożdała bajca ciemnoj noc i upraszczała z na stupieńkach krylca. Czy spają, że druzja wieć zawtra w pachot, albo też artyleristy, Stalin dał prykaz. Oprócz tych własnych występów muzyczno-wokalnych, odwiedziła nas raz czy dwa razy jakaś samorodna rosyjska grupa artystyczna. Obok śpiewów churalnych czy indywidualnych pokazywano różne sztuczki cyrkowe. Cyrk bowiem, ze swą akrobacją i żonglerką, był zawsze uwielbiany przez rosyjskie masy. Zdarzały się też wizyty kina objazdowego, które wyświetlało nam propagandowe filmy radzieckie. Z tego rodzaju imprezą związana była jedna z zabawniejszych moich przygód. Można powiedzieć, istna heca. Już nie pamiętam, co to był za film, ale dostąpiłem zaszczytu uczestnictwa w postępowej, niedoścignionej technice radzieckiej. W czasie projekcji wyznaczono mnie do kręcenia dziwnego urządzenia dostarczającego prąd na zasadzie rowerowego dynama. Obdrapana i rdzewiająca machina od razu nie budziła mego zaufania. Istotnie, okazało się, że kręcenie wymaga dużego wysiłku i musi być prowadzone bardzo równo, gdyż w przeciwnym wypadku obraz na ekranie albo bladł, albo też czerniał. Po kilkunastu minutach traciłem siły i kręciłem coraz wolniej. Kiedy zniecierpliwiona widownia krzyczała i tupała, przyspieszałem nieco, by obraz się rozjaśnił, ale za chwilę znów gasnął. Szybko więc zrezygnowano z mej pomocy, obdarzając mnie odpowiednią wiązanką podziękowań.